Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Pawła Muchę, zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, senackie komisje pracują, czy rzeczywiście pracują, to jest pytanie i są uzasadnione obawy nad ustawą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich. Po ponad 6 godzinach przerwały wczoraj obrady, wznowią je we wtorek o godzinie 12. Panie ministrze, czy po raz kolejny mamy do czynienia z tą jakżeż mocno widoczną obstrukcją Izby Wyższej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w tej jakże ważnej i fundamentalnej sprawie, jaką jest przeprowadzenie w Polsce wyborów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
Sejm uchwalił ustawę w sprawie wyborów prezydenckich 12 maja. W tej sprawie pan prezydent spotykał się zarówno z panią marszałek Sejmu Elżbietą Witek, jak i z marszałkiem Senatu i prosił pana marszałka Tomasza Grodzkiego o to, żeby te prace postępowały, jeżeli chodzi o Izbę Wyższą, także sprawnie. Mamy świadomość tego, że jesteśmy w reżimie konstytucyjnym. Powinny zostać przeprowadzone wybory. Wiemy, że kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, pierwsza kadencja, kończy się 6 sierpnia i nie ulega żadnych wątpliwości, że w państwie demokratycznym powinny się odbywać wybory. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej mają szczególne znaczenie, dlatego że to jest kwestia także wyboru osoby pełniącej najwyższe stanowisko w państwie, ale zarazem gwaranta ciągłości władzy państwowej. To dzisiaj jest oczywiście kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa gospodarczego, kwestii zdrowotnych, żeby podejmować te wszystkie wyzwania, które są do podjęcia w czasach koronawirusa, także związane z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Musimy mieć stabilizację polityczną, państwową. Ta stabilizacja polityczna, państwowa to jest przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej w ciągu tej kadencji, tak żeby prezydent mógł złożyć ślubowanie, rozpoczynając nową kadencję 6 sierpnia. I oczywiście jest to przedmiotem naszej troski. Jak wiadomo, pan prezydent w tych wyborach jest kandydatem także, więc konstytucyjnie także nie są to kompetencje pana prezydenta, żeby ingerować w treść tych przepisów. To są dzisiaj prace, które trwają w polskim Senacie. Jeżeli będą poprawki, to jest ustawa, która będzie procedowana także jeszcze w Sejmie. Ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że te wybory powinny być przeprowadzone. Leży to w interesie nas wszystkich. My jako obywatele Rzeczypospolitej mają prawo się wypowiedzieć co do tego, kto będzie dalej sprawował ten urząd i to jest rzecz bardzo ważna, żeby ten proces został sprawnie przeprowadzony. Ja ufam, że w przyszłym tygodniu jest możliwa taka konkluzja prac Senatu.
Panie ministrze, 28 czerwca to data kluczowa, jeżeli chodzi o terminy wypływające z konstytucji, związane z kadencją, upływającą kadencją obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy rzeczywiście są realne szanse, że ten termin zostanie dotrzymany i rzeczywiście poczyńmy pewne spekulacje, jak wyglądałoby państwo polskie, gdyby rzeczywiście ten termin nie został dotrzymany?
Nie chcę podejmować takich spekulacji, bo zupełnie odrzucam czy wykluczam tego rodzaju sytuacje. Wybory powinny zostać przeprowadzone. Prawo wyborców do wybierania prezydenta Rzeczypospolitej jest jednym z głównych naszych praw politycznych. To jest rzecz zupełnie dzisiaj priorytetowa. Żeby realizować program, żeby podejmować te wszystkie wyzwania, które są związane z sytuacją bieżącą, powinien być zachowany tutaj ten rytm konstytucyjny, powinien być zachowany odpowiedni tryb działania, jeżeli chodzi o organy państwa, czyli powinny, mówiąc wprost, odbyć się po prostu wybory. Więc ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu te prace zostaną w Senacie zakończone. Wiem, że jest wola ze strony większości parlamentarnej, żeby te prace prowadzić sprawnie w Sejmie i myślę, że ten termin czerwcowy jest terminem realnym odbycia się tych wyborów i o to też apeluję do polityków, do parlamentarzystów, do senatorów, żeby w taki sposób procedować, żebyśmy mogli tutaj społeczeństwu oddać to prawo, które jest prawem niezbywalnym w demokracji, prawem do rozstrzygania o o wyborze. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych i to obywatele powinni tutaj rozstrzygnąć.
Przypomnijmy także, panie ministrze, że została dokonana podmiana kandydata Platformy Obywatelskiej. Na tej kanwie także przypatrujemy się kampanii wyborczej. W drugiej swojej osłonie jeszcze termin wyborów nie jest ogłoszony. De facto ta kampania już się odbywa. Widzimy ogromne zaangażowanie poszczególnych kandydatów, a zatem po ogłoszeniu wyborów, daty wyborów prezydenckich, przypuszczamy, panie ministrze, że ta kampania wyborcza na pewno będzie krótka, ale przy tym będzie bardzo intensywna i do tego naznaczona ogromnie podkręconymi emocjami społecznymi, bo z tym mamy już do czynienia również i dzisiaj.
No mamy kolejną odsłonę takiego spektaklu, który w ramach Platformy czy Koalicji Obywatelskiej jest urządzany, bo to już chyba bez mała czwarty kandydat, bo najpierw była mowa, że to pan przewodniczący Tusk będzie wprost kandydatem. Potem były spory, była pani marszałek, potem jeszcze inne osoby się w tej puli pojawiały. No, widzimy to zdumiewające, jeżeli chodzi o zmianę stanowiska, działanie polityków Platformy, bo 10 maja wprost był formułowany komunikat o niemożliwości odbycia wyborów, a już 15 maja pan Rafał Trzaskowski zapraszał do tego, żebyśmy wszyscy w wyborach uczestniczyli. Widać to bardzo instrumentalne podejście do tego prawa narodu do decydowania o wyborze prezydenta i nie ma co ukrywać, że było to motywowane też sondażami wyborczymi w danym momencie niekorzystnymi dla pani marszałek Kidawy-Błońskiej, wobec której też bardzo nieelegancko te dyskusje prowadzono. To jest pytanie dzisiaj fundamentalne, bo pan Rafał Trzaskowski jest politykiem, który w ogromnej kontrze do większości parlamentarnej, do działań rządu, byłby tym politykiem, który gdyby miał te wybory wygrywać, co jest moim zdaniem nieprawdopodobne, prowadziłby do chaosu i do stałego konfliktu pomiędzy większością parlamentarną, rządem i mielibyśmy negowanie całego tego dorobku, który jest dorobkiem tych 5 lat zgodnego współdziałania także pana prezydenta z rządem. Mielibyśmy też niewiadomą i niepewną, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem, bo wiemy, że tutaj dość powszechnie formułowane są zarzuty dotyczące tych problemów nierozwiązanych w Warszawie, niezrealizowanych obietnic. I wreszcie w sferze wartości wiemy, że to współpracownicy też pana Rafała Trzaskowskiego zapowiadali też tego rodzaju plany, które absolutnie są nieakceptowalne przez większość Polaków, łącznie z zapowiedziami dotyczącymi czy to małżeństw homoseksualnych, czy adopcji dzieci przez pary homoseksualne, co ogromna większość Polaków odrzuca. Mówię o wypowiedziach tutaj w ramach tak zwanego planu Rabieja. Więc to jest fundamentalne dzisiaj pytanie o Polskę. Pytanie o to, czy będziemy mogli doświadczonemu politykowi, który osiąga sukcesy, który zrealizował swój program, który w odróżnieniu od tych poprzedników z tej koalicji PO-PSL, co zapowiadał, to realizował, czego dowodem jest chociażby obniżenie wieku emerytalnego. To są bardzo ważne rzeczy, ale i realizacja ogromnych programów społecznych i wyzwania, które dzisiaj są w kryzysie, no one wskazują, że potrzeba nam rozsądnej decyzji, więc ja jestem przekonany, że tutaj Polacy będą decydowali się na wybór pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zna polskie sprawy, jest blisko ludzi, ma wiedzę nie elit brukselskich, czy wąską wiedzę elit warszawskich, czy części tych elit warszawskich, ale ma wiedzę, która jest związana z wykonywaniem mandatu, ale także tym bliskim kontaktem z Polakami, który miał miejsce przez całe 5 lat. To jest prezydent, który potrafi rozmawiać z Polakami, który się spotyka z Polakami. Wiemy, że dzisiaj te warunki epidemiczne są takie, że czas jest specjalny, ale w tym specjalnym czasie potrzeba nam solidnych, zdecydowanych działań, ale działań nie w atmosferze konfliktu, tylko działań takich, gdzie będziemy mieli współdziałanie prezydenta Rzeczypospolitej, większości parlamentarnej i rządu i gwarantem takiego dobrego programu dla Polski, który publicznie też prezentował na nową kadencję 1 maja, jest właśnie pan prezydent Andrzej Duda, a nie ci kandydaci, którzy na firmamencie dzisiaj się pojawiają jako aspirujący ewentualnie do tego, żeby te funkcje pełnić, bo mamy tam do czynienia albo z politykami formacji, które nie realizowały obietnic, mówię tutaj o Platformie i PSL-u, i wprowadzały rozstrzygnięcia negatywne z punktu widzenia ludzi, czy też kandydatów niezależnych, którzy tego poglądu na Polskę nawet na dobrą sprawę nie przedstawiają, bo próbują tak na emocjach budować ten przekaz, jak to się mówi, żeby nie określać się w sprawach fundamentalnych. Trzeba nam ludzi sprawdzonych, ludzi zaufanych i taką osobą, która ma to doświadczenie, ale z drugiej strony jest predestynowana, żeby polskie sprawy dalej prowadzić, jest pan prezydent Andrzej Duda.
Panie ministrze, sprawą ważną jest także forma przeprowadzenia wyborów. Pierwsze podejście, pierwszy projekt i ustawa dotyczyła głosowania korespondencyjnego. Teraz ma być to głosowanie hybrydowe, czyli rzeczywiście nasza realna obecność w urzędzie, w obwodowej komisji wyborczej, ale także i możliwość dla tych, którzy nie będą mogli z tej formy skorzystać, głosowania korespondencyjnego. Pierwszą formę całkowicie podważał obóz opozycji. Wydawałoby się, że to rozwiązanie hybrydowe będzie rozwiązaniem kompromisowym, no ale w dalszym ciągu mamy głosy płynące z tej tak zwanej opozycji, które mówią, że ta forma też nie do końca spełnia ich oczekiwania. A zatem rzeczywiście rodzi się pytanie, jakie forma spełniałaby oczekiwania w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa i rzeczywiście, no, czy nie są to działania ukierunkowane na wywrócenie tych wyborów prezydenckich?
Na to godzić się nie możemy, proszę ojca. Oczywiście jest tak, że każde prawo można udoskonalać, można rozmawiać o kwestiach szczegółowych. Te kwestie związane z wyborami korespondencyjnymi to jest kwestia bezpieczeństwa wyborcy. Te propozycje, które są dzisiaj zawarte i które są procedowane w Senacie, one mówią o tym, że wyborca może głosować korespondencyjnie, więc jest to możliwość świadomego wyboru każdego z nas, ale ma też możliwość oddania głosu w sposób tradycyjny, w głosowaniu bezpośrednio w lokalu wyborczym. Więc ten projekt ustawy, ta ustawa dzisiaj gwarantuje nam z jednej strony bezpieczne wybory, a z drugiej strony jest to też gwarancja tego, że wracając do początku naszej rozmowy, że najważniejszy urząd w państwie będzie obsadzony, państwo polskie będzie miało gwarancję ciągłości funkcjonowania. I to powinno być zrealizowane i nie można tutaj godzić się i absolutnie należałoby negować takie działania, które polegałyby na tym, że w ramach pewnego teatru, czy znowu politycznego, czy w ramach jakiegoś rozumowania w kategoriach interesu partykularnego, ktoś chciałby te procedury przedłużać, licząc na to, że kolejne terminy, które miałyby się pojawiać jeszcze później, będą korzystniejsze dla tego czy innego kandydata. Tak nie można decydować o polskich sprawach. Tutaj ogromna dzisiaj odpowiedzialność, jeżeli chodzi o kształtowanie tego prawa wyborczego w rękach polskiego parlamentu. Ja jestem przekonany, że wybory powinny być przeprowadzone, a ta procedura powinna być w miarę sprawnie zakończona. Kształtowania przepisów prawa wyborczego.
Jeszcze jedno pytanie w naszej rozmowie, panie ministrze. Przed południem rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie mają wybrać 5 kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu i także w tym obszarze funkcjonowania tej instytucji widzimy, że dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, no co najmniej dziwnych i stawiających pytania dotyczące, czy w ogóle uda się ten proces wyboru przeprowadzić do końca, panie ministrze.
Pan prezydent oczywiście obserwuje te działania. Mamy świadomość tego, że to prezydentowi przypisana jest ta kompetencja powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na tę 6-letnią kadencję, ale spośród kandydatów, których musi przedstawić Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Więc ten wybór kandydatów to jest dzisiaj zadanie i powinność sędziów Sądu Najwyższego, którzy są zebrani w ramach Zgromadzenia Ogólnego. I nie ma tutaj żadnego uzasadnienia dla utrudniania czy uniemożliwiania tego wyboru, bo to jest zobowiązanie sędziów, którzy przedstawiając spośród swojego przecież grona kandydatów umożliwiają skorzystanie przez pana prezydenta z tej prerogatywy, jaką jest powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a mamy świadomość tego, że Sąd Najwyższy odgrywa ogromną rolę, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości i chcielibyśmy, żeby się zakończyły te dyskusje sędziów o sędziach, o sprawach sędziowskich, o statusie sędziów, ale żebyśmy mogli powiedzieć, że Sąd Najwyższy, sprawując nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania, czy wykonując inne czynności, które są określone w przepisach bezpośrednio ustawy o Sądzie Najwyższym, jest gwarantem także, jeżeli chodzi o funkcjonowanie właściwego wymiaru sprawiedliwości, więc jest takie oczekiwanie ze strony pana prezydenta, że ten wybór i te czynności w ramach Zgromadzenia Ogólnego będą przeprowadzone sprawnie.
Panie ministrze, na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za ten bieżący komentarz. Pozdrawiam pana, panie ministrze, i proszę także przekazać serdeczne pozdrowienia panu prezydentowi.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać i do usłyszenia, z Bogiem.
Bóg zapłać, z panem Bogiem. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem ministrem Pawłem Muchą, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.